najważniejsze. Podcast o tym, czego nie przegapić, gdy jesteś rodzicem.
Najważniejsze, podcast o tym, czego nie przegapić, gdy jesteś rodzicem. Ja się nazywam Mikołaj Fox i bardzo się cieszę, że możemy spotkać się w kolejnym odcinku naszego podcastu. Przypomnę tylko, że spotykamy się tutaj w każdy czwartek o 21:00, a następnego dnia już możecie słuchać tych nagrań na Spotify i innych platformach podcastowych. A dzięki temu, że spotykamy się tutaj na żywo, możecie też razem z nami tworzyć każde kolejne spotkanie poprzez komentarze, do których bardzo serdecznie zapraszam. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co wydaje się może dla niektórych bardzo, bardzo dziwne, jak można mówić o transferze umiejętności ze świata zawodowego do życia prywatnego, rodzinnego. No, gdyby jeszcze ktoś był psychologiem, pedagogiem, no to wiadomo, może tak być, że dzięki temu, że jest lepszym właśnie nauczycielem czy terapeutą, no to będzie lepszym rodzicem. A dzisiaj porozmawiamy o sprzedawcach. O tym, że sprzedawca, stając się lepszym sprzedawcą, może być lepszym rodzicem. No i odwrotnie, że ktoś, stając się lepszym rodzicem, może być też lepszym sprzedawcą. Dziwne połączenie. Mam nadzieję, że uważacie, że to połączenie jest bardzo dziwne. Mam nadzieję, że tak uważacie, dlatego że dzisiejszy gość, jestem przekonany, że poprowadzi nas w sposób niezwykły przez świat sprzedaży i rodzicielstwa. A gościem jest Andrzej Twarowski. Sprzedawca, trener sprzedaży, właściciel firmy zajmującej się szkoleniami sprzedażowymi, no i ojciec razy 9. Dobry wieczór, Andrzeju.
Dobry wieczór, Mikołaju, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie, witam wszystkich słuchaczy, oglądaczy, bo tak chyba można powiedzieć, oglądaczy. Tak.
Można nas oglądać na YouTubie, tak. Można nas słuchać.
Widzów. I faktycznie ja dodam więcej, nawet bym powiedział, że ten temat połączenia umiejętności sprzedażowych i jak one mogą pomóc w bycia rodzicem, nawet bym użył słowa, że bywa kontrowersyjny, ponieważ ja prowadziłem jakiś czas temu webinar dokładnie w tym temacie, to być może zainspirowało Mikołaja, żeby mnie zaprosić, i pojawiły się komentarze pod tytułem: nie łączmy tych dwóch obszarów, nie łączmy tych dwóch obszarów. W związku z tym bardzo jestem ciekaw Twoich pytań, ja pytań nie znam, myślę, że może być ciekawie, ja z chęcią też skomentuję, dlaczego, bo ja wbrew pozorom rozumiem, dlaczego to może być kontrowersyjne, chociaż nie do końca się z tym zgadzam.
Wiesz co, no tak, rzeczywiście, kiedy tylko zobaczyłem, że prowadzisz takie webinarium, bardzo chciałem Cię zaprosić. Na szczęście znaliśmy się też już wcześniej. Chciałem Cię zaprosić, dlatego że ja od dawna, od wielu lat żyję takim przekonaniem, że można ten transfer wykorzystać wiedzy z jednego obszaru do drugiego, z życia rodzinnego, z work do life i z life do work i tak dalej, że można to zrobić, tylko trzeba wiedzieć, że to można zrobić i trzeba umieć to zrobić, więc kiedy zobaczyłem, że taki temat chcesz poruszyć, to bardzo mnie to poruszyło też z dwóch powodów. Jeden powód to jest dotyczący samej sprzedaży, to znaczy wierzę, że tam jest bardzo dużo jednak takich kompetencji, które kto wie, może są nawet całkiem blisko terapeutów i pedagogów, nauczycieli i tak dalej. A druga sprawa to jest taka, i może od tego byśmy zaczęli, że to chyba Daniel Pink w swojej książce o sprzedawcach mi to jakoś dobitnie uświadomił, że właściwie w większości my dzisiaj jesteśmy sprzedawcami, że mało kto nie wykonuje zawodu sprzedawcy. Nie wiem, co ty o tym sądzisz, bo on tam mówi, że no nawet lekarz, prawda, jeżeli ma przekonać pacjenta do czegoś tam, to w pewnym sensie jest trochę sprzedawcą. A jak ty postrzegasz rzeczywistość, rynek, to czy to jest tak, że my faktycznie idziemy bardzo mocno w kierunku nawet już takich stricte stanowisk handlowych, handlowiec, sprzedawca, account manager i tak dalej. Wydaje mi się, że dzisiaj z tych zawodów niesamowicie dużo, które się w to wpisują.
Taki komponent, że ja do czegoś kogoś powinienem przekonać, zachęcić, zdobyć klienta, on jest bardzo powszechny, jest powszechniejszy niż sama identyfikacja z taką rolą sprzedażową. Natomiast tu jest jeden ciekawy wątek, że wiele osób, i to jest trochę uzasadnienie, dlaczego dla niektórych osób to połączenie może być kontrowersyjne, niestety jest tak, poniekąd słusznie, poniekąd niesłusznie, że ta rola sprzedażowa ma konotację negatywną. To znaczy, że rola sprzedażowa w takim powszechnym rozumieniu, jakbyśmy zrobili sobie być może ankietę społeczną, ja zresztą zadaję takie pytanie często na warsztatach, z czym wam się kojarzy słowo sprzedaż albo jakimi
no i to jest, słuchaj, pytanie do naszych słuchaczy, no z czym wam się kojarzy słowo sprzedaż? Jeżeli byście chcieli napisać, to bardzo zapraszamy. Jakie są te skojarzenia? No trochę wyprzedzę, bo to zawsze jest też opóźnienie, ale może ktoś napisze mimo wszystko. Sprzedaż to jest oczywiście wciskanie i to wciskanie kitu. Czyli czegoś, co jest mało warte, a ja chcę to, żebyś mi za to zapłacił dużo.
Bardziej powszechne skojarzenie. Dokładnie tak, bo jak zadaję też pytanie, jak byście określili typowego sprzedawcę, no to właśnie się pojawia taki element, że jest wciskający, natrętny i tak dalej, i tak dalej. Mało jest pozytywów. I teraz uwaga. To z czegoś wynika, to wynika też z naszych doświadczeń, no bo każdy z nas dotknął, miał kontakt z tego typu sprzedawcą, który nie próbował zdiagnozować potrzeb, nie próbował, że tak powiem, poznać, co tak naprawdę ja potrzebuję, czy w ogóle potrzebuję, tylko wciskał, że tak powiem, swoją agendę, proponował swoją wersję i tak dalej, i tak dalej. I teraz uwaga, skuteczna sprzedaż nie ma nic wspólnego z tym stereotypem. Skuteczna sprzedaż polega na odwrotności tak naprawdę tego stereotypu. W związku z tym to, czego ja uczę od lat i to, co wiele osób, które faktycznie w tej sprzedaży działają, no to widzą, że taki element wciskania jest po prostu mało skuteczny. W związku z tym, jeżeli ktoś ma skojarzenie, że bycie dobrym rodzicem to jest wciskanie swojej wizji, na przykład jak dziecko ma się zachowywać, absolutnie nie. To jest zły wzorzec sprzedażowy, tym bardziej nie powinien być replikowany w rodzicielstwie.
W ogóle wydaje mi się, że takie powiedzenie, że ludzie bardzo lubią, jak to było, tak? Ludzie bardzo lubią kupować, ale nie lubią, jak się im coś sprzedaje.
Tak, jest. Ludzie bardzo lubią kupować, a nienawidzą, jak im się coś sprzedaje. Dokładnie tak. Dokładnie tak.
Wchodzimy do sklepu i jak mogę panu pomóc, pani pomóc, może takie buty, może siaka koszulka i się napinamy, prawda? Spokojnie.
Nie, ja tylko oglądam.
Ja tylko
Chociaż wiem, jaki mam rozmiar buta i wiem, jakie buty potrzebuję. I mówimy, tak nie, ja tylko oglądam. Dokładnie tak. To jest taki naturalny mechanizm obronny. Bo się boimy, że ten sprzedawca za chwilę nam zacznie, że tak powiem, wciskać coś, co być może czego nie potrzebuje i tak dalej, i tak dalej. Natomiast skuteczna sprzedaż polega na, tak jak już powiedziałem, na odwrotności, na tym, żeby faktycznie trochę postawić jakby tą drugą osobę, jej potencjalne potrzeby, która może je mieć, a może nie mieć, w centrum. W związku z tym to skojarzenie, które podałeś, że być może pewne kompetencje skutecznego sprzedawcy, jak i terapeuty, one są podobne, bo w tym nurcie sprzedażowym, którego ja uczę, pewnie nie tylko ja uczę, to element zadawania pytań i słuchania empatycznego, czego potrzebuje klient, jest kluczowy.
Wiesz, pomyślałem od razu, jak to przełożyć na grunt rodzicielski i pomyślałem o takich sytuacjach pewnych trików, no bo też często sądzę, że tak jest, że jak przychodzą ludzie na szkolenia sprzedażowe, to mówią, no dobrze Andrzej, to ty mnie teraz naucz, jakimi 4 słowami, 5 zaklęciami, machnięciem czarodziejskiej różdżki sprawię, że komuś coś sprzedam. I pewnie trochę tak jest, podobnie jest, kiedy ludzie przychodzą na różne warsztaty rodzicielskie i mówią, no to teraz powiedz mi, co ja mam zrobić, właśnie jakim hasłem tego mojego dzieciaka załatwię, że on zrobi tak dokładnie, jak ja chcę. I wydaje mi się, że jest taka technika, którą w ogóle pewnie wielu z nas zna, prawda, że na małe dzieci to dobrze działa, że, prawda, które majteczki założysz, zielone czy czerwone, tak, nie, że czy założysz tylko te lub te, no i to działa, ale wiesz, to działa tylko trochę, to znaczy to działa jak to dziecko ma tam 3, prawda, ale potem to przestaje działać, potem to już nie działa, potem się już orientuje, jest już ten odruch taki właśnie takiego buntu przed sprzedażą, więc tu chyba nie chodzi tak naprawdę o techniki, tylko o coś, no właśnie, o coś innego.
W tym twoim jakby bardziej jakby pytaniu, komentarzu jest kilka wątków. Po pierwsze, faktycznie ludzie oczekują i im się też techniki sprzedażowe jakby kojarzą właśnie z takimi magicznymi zaklęciami. I uwaga, są pewne nurty, ja nie będę nawet ich wymieniał, które trochę tego typu rzeczy uczą, I nawet, uwaga, powiem więcej, one mogą być skuteczne. Mogą być skuteczne. Czy one są właściwie, nie wiem, ja uczę jakby innego podejścia do sprzedaży, ale nie na tym chciałbym się skupić. Chciałbym się skupić na jednym elemencie i to jest wbrew pozorom bardzo ważne. Ciekaw jestem, jak to odniesiesz też do rodzicielstwa, bo uwaga, w sprzedaży, stety czy niestety, jest więcej sytuacji odmów niż pozytywnych zamknięć sprzedaży. Czyli można powiedzieć, trochę skracając, jest więcej porażek niż sukcesów. I to jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne. I w rodzicielstwie, ja nie wiem, czy te proporcje, że jest więcej porażek niż sukcesów, ale myślę, że świadomi rodzice, myślę, że też dostrzegą, że rodzicielstwo to nie jest tylko i wyłącznie pasmo sukcesów. To nie jest tylko i wyłącznie, że te dzieci zawsze robią to, co chcą. To nie jest też, że my się zachowujemy jako rodzice zawsze tak, jakbyśmy chcieli. I to jest też pewien element takiej analogii, którą bym widział, no bo okej, w sprzedaży, no to jak mi nie pójdzie, no to mogę w pewnym momencie mieć dosyć i powiem, dobra, to ta kariera sprzedawcy nie jest dla mnie, dobra, pójdę do marketingu, nie, albo zajmę się PR-em. Teraz załóżmy, ale w rodzicielstwie, no,
nie ma wyjścia już za bardzo.
No nie ma wyjścia.
Działo się A i kolejne litery alfabetu czekają.
Tak jest.
Ale czy ty mi postawiłeś teraz taki challenge, żebym ja to odniósł do rodzicielstwa, bo ja chętnie.
Wiesz co, nie, ciekaw jestem, jaką ty masz perspektywę, bo sprzedaży jestem pewien, jestem pewien, no może są sprzedawcy, którzy mają więcej sukcesów niż pozytywnych zamknięć niż odmów, ale że
oni nie muszą chodzić na twoje szkolenia, wiesz, po prostu.
No właśnie, wszystko potrafią, tak jest. Ale myślę, że jednak jest tak, że częściej jest jakieś niepowodzenie niż powodzenie i to z jednej strony jest trudne, ale to też uczy pokory i uczy jednej rzeczy, to znaczy ja też pokazuję, że wbrew pozorom te sytuacje, które nie wyszły, one mogą być porażką, ale one mogą być lekcją. I jeżeli ktoś patrzy na to, co mi nie wyszło, jako lekcję, to ja tak naprawdę za każdym sytuacją, która mi nie wyszła, bo klient nie kupił, mogę się zastanowić, dobra, to jaki delikatny element mogę poprawić, żeby faktycznie to poszło inaczej kolejnym razem. W rodzicielstwie jest bardzo podobnie, moim zdaniem. To znaczy, że nawet jak wybuchniemy, nawet jakby dziecko nie zrobi tak, jakbyśmy chcieli i tak dalej, to też warto zobaczyć, dobra, nie wyszło, to co powiedziałem nie zaskutkowało. No dobrze, to jak mogę skorygować to swoje zachowanie, żeby faktycznie i to dziecko lepiej wzrastało i miało lepszą przestrzeń i żebym osiągał faktycznie efekty, które chcę. Także tu też widzę bardzo, bardzo dużo analogii. Notabene, Mikołaja, wcześniej o tym nie pomyślałem.
Wiesz co, znaczy mi to niestety otwiera się 15 różnych, wiesz, tematów, skądinąd wierzę, że bardzo ciekawych. A czeka takie ważne pytanie, które tobie chciałem zadać. No dobrze, to pytanie jeszcze trochę zaczeka, a ja pozwolę sobie odnieść się do tego rodzicielstwa i do tej sprzedaży. Zresztą trochę nam się zrobiła taka audycja dla, czy podcast, czy wideo dla rodziców, którzy są handlowcami i teraz hej, handlowcy, co...
Tak, możemy trochę zmienić kierunek też, możemy też skorygować po drodze.
Może trochę skorygujemy, ale żeby jeszcze przez chwilę przy tym zostać, to wiesz, chyba każdy z nas kiedyś doświadczył takiej nachalnej sprzedaży.
Tak.
Ja powiem ci, że kiedyś pamiętam, doświadczyłem takiej nachalnej sprzedaży, że właściwie nie chciałem, kupując czy wymieniając telefon, właściwie nie chciałem do tego telefonu dodatkowo dokupić ładowarki, ale z jakiegoś powodu, no tak to jakoś ta osoba pokierowała, że uznałem, dobrze, no faktycznie, może to będzie trochę tylko drożej, a i tak w sumie będę musiał tą ładowarkę później kupić, w sumie jestem dobrze obsłużony, ale potem bardzo doświadczyłem takiego, wiesz, kwasu i sobie poprzysiągłem, że już nigdy więcej nie pójdę do tego punktu, bo zrozumiałem właściwie po wyjściu, że zostałem zmanipulowany. Nic wielkiego, to tylko ładowarka do telefonu i dawne dzieje. Ale wydaje mi się, że w tej historii jest sporo o tym, że nam się czasem może wydawać, że myśmy wygrali na tu i teraz, ale też i w rodzicielstwie, i chyba w sprzedaży chodzi o to, żeby ten klient w sprzedaży, żeby ten klient, żebyśmy z nim długo pracowali, prawda? No bo jeżeli ja sprzedaję, nie wiem, serwis samochodowy, to chciałbym, żeby on co roku u mnie wymieniał opony i naprawiał auto. I w rodzicielstwie chyba też chodzi o to, że z jednej strony my tak na co dzień chcemy, wiesz, szybkich efektów, zakładaj, tak, te buty, zrób to, zrób tamto, ale jeśli bardzo postawimy na to tu i teraz, to potem może się okazać, że nie ma tego dalej, że nie ma tej relacji, nie? Że tak naprawdę dziecko jest, no, jak klient, prawda? Ono też się potrafi zamknąć na rodziców. Zrobi to, co mu mówią, ale pozostawi jakąś sferę swoją własną w sobie, bez chęci otwarcia się na drugą osobę, wtedy na rodzica, prawda? Wtedy, kiedy my tak, no właśnie, bardzo mocno byśmy chcieli efekty mieć natychmiast. No to taka myśl odnośnie tego, co mówiłeś.
Ale to analogie sprzedażowe są bardzo, bardzo podobne. No możemy klientowi coś wcisnąć, tak? Ale on później dokładnie, tak jak ty miałeś z tą ładowarką, będzie miał awers do tego. W związku z tym czasami lepiej nie osiągnąć krótkoterminowo swojego celu i założenia po to, żeby długoterminowo ktoś faktycznie miał zaufanie, miał poczucie bezpieczeństwa, miał poczucie autonomii, miał poczucie
wtedy też to jego kupowanie będzie zupełnie inne, prawda?
Tak.
I wtedy też myślę, że te, no właśnie, porównujemy to, sprowadzamy handel, sprzedaż do rodzicielstwa, ale widzisz, ja bym bardzo chciał wrócić do tego pytania, co sobie trochę zaplanowałem, no bo tak, ty jesteś tatą dużej gromadki, aż razem z żoną macie 9 dzieci.
Tak, z jedną, bo to jest pytanie żoną, częste. Tak, niektórzy, jak ja czasami wypłynie, to tak jest, z jedną żoną, to jest takie pierwsze pytanie, my tak, z jedną.
No właśnie, więc trenujesz te kompetencje rodzicielskie, kto wie, może nawet częściej rodzicielskie niż sprzedażowe, przy 9 to efekt skali chyba działa, ale wiesz, rzeczywiście to, czego ty uczysz, to podejście Sandlera, której ja osobiście znam bardziej może z książek, chociaż też udało mi się trochę na ten temat posłuchać, no to jak sam zauważyłeś, nie jest takie typowe, czy nie jest, nie kojarzy się tak z tym, co się zazwyczaj kojarzy ze sprzedażą, więc moje pytanie dotyczy twojej sfery zawodowej. Gdybyś króciutko mógł powiedzieć, jak to się w ogóle stało, że ty zostałeś trenerem sprzedaży?
To jest poniekąd, znaczy w karierze zawodowej to nie do końca jest przypadek, ale to nie jest tak, że ja sobie to zaplanowałem, ale w pewnym momencie to, że to robię, było bardzo świadomym wyborem. To znaczy, może zacznę tak, byłem w pewnej organizacji studenckiej na studiach ekonomicznych. Część osób, które kończyła studia ekonomiczne, może nawet kojarzy albo zakłada, w której. I tam, uwaga, byłem pod koniec studiów, pod koniec kariery w tej organizacji, byłem trenerem, byłem w takiej narodowej grupie trenerów. To było też związane z taką pierwszą emocją, że jak zobaczyłem w ogóle tych starszych trenerów, ja byłem wtedy jeszcze przed pierwszym rokiem, to poczułem taką emocję, że to jest coś, co chciałbym robić. Czyli ja miałem od początku, jak zobaczyłem w ogóle, czym jest prowadzenie szkoleń takich biznesowych, to od razu poczułem, że to jest coś dla mnie. To jest też trochę związane, ja sobie to dopiero po pewnym czasie uzmysłowiłem, bo ja przez większość liceum, pod koniec podstawówki i większość studiów prowadziłem korepetycje. W związku z tym ja w tej edukacji jestem od dawna.
I ty jesteś nauczycielem po prostu dla dorosłych?
Tak, wcześniej uczyłem matematyki i chemii i uczyłem indywidualnie, a w pewnym momencie poczułem, że chcę być trenerem. I tak się potoczyła moja kariera, że faktycznie wiedziałem, że chcę pracować w firmie szkoleniowej, być trenerem i tak dalej. I znalazłem się w takim momencie kariery, gdzie zacząłem pracować w największej wtedy firmie szkoleniowej w Polsce, szybciej niż zakładałem. To znaczy byłem po pewnym etapie jakby własnych doświadczeń, ale to nałożyło się szybko. A ponieważ znałem język angielski, a ponieważ wcześniej też pracowałem w sprzedaży, bo faktycznie pracowałem w sprzedaży, no to się dowiedziałem, że nie tylko mnie chcą zatrudnić, ale chcą mnie wysłać do Stanów, bo kupili jakiś program, licencję do jakiegoś programu i tam potrzebują wysłać osoby, które znają się na sprzedaży, znają angielski i...
Jesteśmy w domu. Tu jesteśmy w punkcie, w którym chcę zapytać, bo to był program Sandlera pewnie.
To był program Sandlera, dokładnie. Dostałem książkę, przyznam, skserowaną. You cannot teach a kid to bike on a seminar. Ja ją przeczytałem, coś tam, że tak powiem, zobaczyłem. I poleciałem do tych Stanów, byliśmy w czwórkę. Jestem jedyną osobą, która jest cały czas w Sandlerze z tamtej czwórki. I przeżyłem naprawdę szok. To znaczy...
No i właśnie, co cię zdziwiło?
Szok przeżyłem następujący. Ja pracowałem wcześniej w sprzedaży, czyli sprzedawałem, czyli miałem własne doświadczenie. Tak. Ale zobaczyłem też jedną rzecz, bo jest taki element inspiracji w Sandlerze. Ja też go czasem robię, ostatnio rzadziej, ale on jest też bardzo mocny. Ja, jak jeden z trenerów opowiadał o tak zwanym tańcu sprzedającym i kupującym, to ja zobaczyłem, jak ja dawałem się wodzić za nos klientom. Bo uwaga, sprzedawcy bywają nachalni, ale klienci też robią rodzaj gry. Nie odbierają telefonów, zmylają, ściemniają, naprawdę. I ja zobaczyłem, jak ja się dawałem łapać na takie proste rzeczy, które oni po prostu nazwali i ubrali w pewien proces. A drugi element, który mnie, to była frustracja, ewidentnie. Po Sandlerowom bym mógł powiedzieć ból, poczułem wtedy ten ból, którego ja też doświadczałem, ale zobaczyłem też nadzieję, znaczy zobaczyłem autentycznie, że ta sprzedaż może wyglądać inaczej. I od tamtego momentu się moja przygoda z Sandlerem dalej toczy, bo ja cały czas tego podejścia i systemu, to jest naprawdę kompleksowy system, się cały czas uczę, dlatego regularnie latam do Stanów i tam faktycznie czerpię, ale ja wtedy zobaczyłem, że to może wyglądać inaczej, i dla sprzedających, i dla kupujących. Zresztą jeden z wątków książki, bo ta książka, którą zacytowałem po polsku, ona brzmi Nie nauczysz jeździć dziecka na rowerze podczas prelekcji, którą napisał twórca systemu, to on właśnie jedną z rzeczy opisał i ja naprawdę tego doświadczyłem, że ta taka tradycyjna sprzedaż polegająca na tym, że sprzedawca przychodzi i próbuje wcisnąć, a klient próbuje tam go zmylać i nie zawsze mówi prawdę, a w końcu przestaje odbierać telefon, że to jest męczące i dla sprzedającego, i dla kupującego. W związku z tym w Sandlerze trochę jakby pewne rzeczy są odwrócone do góry nogami, pewne rzeczy są zupełnie inaczej skonstruowane, jak w tym tradycyjnym modelu takiego wciskania, i de facto to dąży do, bo to jest dążenie do tego, żeby sprzedaż była partnerską rozmową pomiędzy dwoma osobami, podmiotami, w którym próbujemy ustalić, czy w ogóle ja jestem w stanie tobie w czymś pomóc. A żeby to ustalić, to ważne jest, żeby przygotować grunt pod tą rozmowę, żeby ją w odpowiedni sposób poprowadzić, żeby zniwelować pewne obawy naturalne osoby, która jest po stronie klienta, że on się boi tego sprzedawcy, boi się mu ujawnić informacji i wiele, wiele innych rzeczy.
Czyli to jest tak naprawdę to, że jeżeli ja chcę jabłko, a ty masz jabłka, to żebym ja kupił od ciebie jabłka. Ale jeżeli ty masz gruszki, a ja nie chcę gruszek, to po prostu szukam innego sprzedawcy, bo ja potrzebuję jabłek.
Tak, tak.
Ale?
Ale uwaga, uwaga, uwaga. Jest jedna z rzeczy. To się stało nową zasadą Sandlera, bo zasady Sandlera są też opisane w książce i one są faktycznie sformułowaniami twórcy systemu Davida Sandlera, który na szkoleniach rzucał różnego rodzaju takie bonmoty i to zostało spisane w pewne zasady Sandlera. Jedną z nich, a propos też naszej dyskusji, żeby nauczyć się wygrywać, trzeba najpierw nauczyć się przegrywać. To kiedyś była pierwsza zasada Sandlera. Teraz pierwsza zasada Sandlera brzmi: sprzedaż jest rozmową między dorosłymi ludźmi, żeby odkryć prawdę. To też jest ciekawostka. I nowa zasada Sandlera, która już nie jest tym takim sformułowaniem twórcy systemu, tylko jednego z bardziej doświadczonych franczyzobiorców ze Stanów, jest następująca. Uwaga. Ona dotyczy etyki w sprzedaży i ona składa się z dwóch części i ona mówi tak: jest nieetyczne sprzedać komuś coś, czego nie potrzebuje. No i to jest dosyć oczywiste, czyli jeżeli ja wiem, że ty nie potrzebujesz gruszek, to jest nieetyczne, żebym tobie sprzedał gruszki, ale uwaga, jest również nieetyczne nie sprzedać komuś coś, czego on potrzebuje. Czyli rolą sprzedawcy jest nie tylko zdiagnozować, czy ty potrzebujesz jabłka, ale być może porozmawiać z tobą, bo może ja jestem w stanie tobie uświadomić, nie wcisnąć, że jednak gruszki są dla ciebie lepsze. I to jest też ważne, bo to nie tylko chodzi o to, potrzebuje pan gruszki? Tak jak ja na przykład, nie wiem, potrzebuje pan szkolenia sprzedażowe? No nie, wiele moich rozmów to w ogóle jest daleka od szkoleń sprzedażowych. Rozmawiamy o sytuacji w dziale sprzedaży, o procesie, jakie etapy tego procesu są trudne, jak wygląda system zarządzania i tak dalej, i tak dalej. Dopiero w pewnym momencie dochodzimy do takiego elementu, no być może warto by coś z tym zrobić. Także to nie do końca jest taka prosta rozmowa, co potrzebujesz, czy potrzebujesz jabłka, jak ja mam gruszki, no to idę dalej, tylko również no, trochę chcę porozmawiać, być może dlaczego chcesz jabłka, do czego ci są potrzebne te jabłka, co chcesz osiągnąć tymi jabłkami, jaki tutaj efekt chcesz osiągnąć.
Tutaj dotykamy bardzo ważnej kwestii, bo ty mówisz o po prostu badaniu potrzeb klienta, prawda? Tak, tak to można nazwać?
Ale uwaga, w sposób pogłębiony.
Bo ja chcę do rodzicielstwa oczywiście.
W sposób pogłębiony, to dlatego, że jak zadam tylko pytanie, co potrzebujesz, jabłka, okej, okay, mam jabłka, mam czempiony, mam takie, mam inne, które, no ale to nie jest badanie potrzeb, znaczy to jest badanie potrzeb bardzo powierzchowne, na poziomie jakby funkcjonalności cech produktu tak naprawdę, a realne badanie potrzeb to jest też zrozumienie, co ty chcesz z tymi jabłkami, czy chcesz dać dziecku, czy zrobić mus, czy zjeść na surowo, czy może chcesz szarlotkę, a może chcesz do kaczki te jabłka, a może w ogóle do czegoś innego. Także to jest też ważne, że badanie potrzeb może
żeby
być...
zrozumieć po prostu drugą stronę.
Żeby zrozumieć głęboko. Drugą stronę. Mhm. Głęboko, nie tylko na poziomie powierzchownych zdań, intencji albo jakichś też takich, nie wiem, komunikatów, które też powierzchownie czasami wysyłamy i zaczynamy w ogóle od takich powierzchownych komunikatów. Dokładnie tak.
Wiesz co, ja już troszeczkę, bo ja tu też prowadzę pewną grę, ja przeprowadzam cię przez pewien proces, nie wiem czy sprzedażowy, chyba nie, ale już opowiedziałeś o tym momencie takim powiedzmy przełomowym, że wciskałeś, pojechałeś do Stanów, zobaczyłeś jakiś nowy system, opowiadasz trochę o takiej właśnie rzetelnej sprzedaży, chęci pomocy drugiej osobie. Już myślę, że niektórzy słuchacze mogą sobie myśleć, Boże, gdzie takich sprzedawców można znaleźć? Albo ten facet coś trochę chyba odjechał, bo takich ludzi po prostu nie ma. Dobrze, to za chwilę. Jeszcze zrobimy kolejny krok, ale teraz będzie mały nawias ode mnie.
A mogę jeszcze jedną rzecz dopowiedzieć?
Coś wcisnąć.
Ja jeszcze... Nie. To jeszcze jedną rzecz.
Dobrze, żartuję.
Ja teraz absolutnie się identyfikuję z rolą sprzedawcy, absolutnie mówię, że jestem sprzedawcą, absolutnie mogę powiedzieć, że lubię to robić, ale tak nie było wtedy, jak zaczynałem. Ja się z tą rolą sprzedawcy naprawdę powoli identyfikowałem i się z nią oswajałem, między innymi przez te doświadczenia. To też jest ważny punkt, który chciałem dodać do tego, no to będę jestem bardzo wdzięczny za to pytanie, Mikołaj.
No dobrze, to ja chciałem po prostu powiedzieć o tych pogłębionym badaniu potrzeb, że jedną rzecz to taką, że to wbrew pozorom nie jest takie proste dopytać, o co drugiej stronie chodzi, bo my przeważnie też niekoniecznie chcemy słuchać, no chce jabłka, to niech sobie weźmie jabłka i niech sobie pójdzie, więc to nie jest proste, a druga sprawa to jest taka, czy może nawet pierwsza, że to niesamowicie działa w rodzinie. Ja bym chciał opowiedzieć tobie i słuchaczom o tym, że ja uwielbiam stosować właśnie to pogłębione badanie, dopytywanie w różnych kontekstach, ale absolutnie świetne to jest w kontekście wakacji. Bo pyta się dzieci, tak, no to słuchajcie, będą wakacje, to co wy chcecie robić w te wakacje? No, w góry, albo nad morze, albo na Mazury. Ale zaraz, nad morze, ale właściwie dlaczego? No i wtedy się okazuje, że jedni chcą chodzić po plaży, a inni chcą się kąpać. Mhm. I to kąpanie w gruncie rzeczy można zaspokoić na przykład też, nie wiem, nad jeziorem. Mhm. Albo chodzi im po prostu o to, że mają wspomnienie, że nad morzem jest smażalnia i się chodzi na frytki. To też można załatwić gdzieś indziej. Więc tak naprawdę to o tyle jest świetne, że tutaj masz jakby, no tym językiem mówiąc, kilku klientów, i to jeszcze wewnętrznych, w tej naszej organizacji, którą jest rodzina, i są bardzo różne potrzeby i identyfikując je, można spróbować je po prostu ze sobą połączyć jakimś jednym pomysłem odpowiedzieć na te potrzeby. Jeśli się tego nie zrobi, jeśli pozostanie się tylko na powierzchni, to może się okazać tak, że raz jeździmy w góry, raz jeździmy na Mazury, raz jeździmy w morze i tak co 3 lata taka trójpolówka. Mhm. I w gruncie rzeczy ludzie są, ludzie, nasi ludzie, rodzina, oni są nieusatysfakcjonowani. Więc to jest bardzo duża kompetencja.
Jest bardzo duża kompetencja. Ja podam przykład z środy, czyli z wczoraj. Jedziemy, jadę z dwójką dzieci na basen. 6-latek i 7-latka. Asia 7-latka chodziła na judo i w pewnym momencie jak zmieniła grupę, to jakoś totalnie się zablokowała, że to starsze dzieci i tak dalej, zupełnie się zablokowało. I bardzo nam zależy, żeby jakby chodziła jakby na jakiś sport, lubi pływać i tak dalej, i tak dalej. I zaczęliśmy zajęcia na początku października, na drugich nie była, bo była chora, przeziębiona, no i jedziemy na basen i ona zaczyna mi, być może część rodziców z tym się zidentyfikuje, zaczyna mówić, ona nie chce jechać na basen, ona nie chce jechać na basen, ona na ten basen nie chce chodzić. No dobrze, no to jest jakieś stanowisko, które zajęło. No dobra, się pytam, czemu nie chcesz jechać? W końcu wyartykułowała, bo pan był niemiły. No i dobra, no to uwaga, nazwiemy to, to jest jakiś symptom bólu, ale czy ja jestem w stanie coś z tą informacją zrobić jako rodzic? No pan był niemiły, okej, no mogę stwierdzić, dobra, pan był niemiły, cokolwiek by to znaczyło, no dobra, no to, że tak powiem, odpuszczamy i wypisujemy on z tego basenu, ale to nie jest coś, co jest dla niej dobre, na czym nam zależy i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym praktycznie całą drogę, a jechaliśmy z dobre 20, może 25 minut, ja poświęciłem na rozmowę, co to znaczy, że pan był niemiły. I nie było to proste. Nie było to proste. Ja zadawałem dokładnie pytania, które warto zadawać też w kontekście sprzedażowym, bo ja się pytałem, Asiu, co to konkretnie oznacza? A podaj jakiś przykład. A co pan konkretnie zrobił, co spowodowało, że ty poczułaś, że on jest niemiły. W końcu mi się udało zidentyfikować. W końcu. Ale to było, no naprawdę, z 7 pytań bym zadał, zanim doszedłem do informacji, z którą ja byłem w stanie coś zrobić. A chodziło o to, że pan jakby, jak zwracał uwagę, że coś robi, no to dosyć tam mówił konkretnie, czyli bardziej zwracał uwagę na negatywy niż na pozytywy, tak? Plus dosyć chyba, nie wiem, stanowczo albo określił, że nie słucha poleceń. Asia mówiła, że miała...
No to po prostu pan był niemiły, no.
No pan był niemiły.
Tylko
no i teraz
nie zawsze wiadomo, o co chodzi.
Nie zawsze wiadomo, o co chodzi. I ja jak usłyszałem, o co chodzi, przynajmniej o te dwie rzeczy, to powiedziałem, to ja z chęcią pójdę do pana i z nim porozmawiam. I to zrobiłem. Tylko ja nie byłem w stanie pójść, wie pan co, bo moja córka powiedziała, że pan jest niemiły. Tylko ja powiedziałem, mam serdeczną do pana prośbę, jakby pan mógł zwrócić uwagę i bardziej podkreślać pozytywy, a nie negatywy. I też Asia czasami nie słyszy, bo ma wodę zatkaną. Ja wiedziałem, co mam powiedzieć. I pan oczywiście z uwagą wysłuchał, powiedział i tak dalej, i tak dalej. I to zadziałało. I to był bardzo konkretny przykład jakiegoś drobnego, niedrobnego, ale jakiegoś wyzwania, z którym się mierzy dziecko, którego nie byłbym w stanie rozwiązać, gdybym nie zadał tych iluś pytań, żeby faktycznie zrozumieć, o co chodzi. I dzieci szkolne, starsze, też przychodzą z różnymi sytuacjami. Albo coś tam się zdarzyło, albo Jaś mi powiedział, albo Ola coś tam, nie? No i w takim biegu to czasami, okej, jednym uchem wpada, drugim wypada, a tu warto faktycznie jakby przystanąć i zrozumieć, co to oznacza, co to oznacza, co konkretnie, czy to jest sytuacja, która już wymaga jakiejś interwencji ze strony rodzica, czy nie, czy po prostu wystarczy, żeby dziecko o tym opowiedziało, ale tego nie jesteśmy w stanie osiągnąć, tylko jakby zatrzymujemy się na poziomie tego symptomu, nie?
Jesteś ciekaw, co chciałbym dalej z ciebie wyciągnąć, jaki będzie ten kolejny
oczywiście punkt?
No dobrze, to damy sobie taką kilka sekund na łyk wody, jeśli masz, i zadaję pytanie.
Najważniejsze.
No dobrze, no to chciałbym się od ciebie dowiedzieć, jak już pojechałeś do tych Stanów, jak się nauczyłeś tam Sandlera, czy poznałeś, że można sprzedawać inaczej, to znaczy, że właściwie to jest wielka historia o tym, żeby słuchać drugiej osoby, żeby dowiedzieć się, czego ona potrzebuje. No to chciałbym, żebyś powiedział, jakie najważniejsze takie kompetencje, już nawet nie dla sprzedawcy, nie dla rodzica, dla siebie jako człowieka wyciągasz z tego systemu, którego sam uczysz.
Jest jedna rzecz, którą ja miałem, zanim trafiłem na Sandlera. To nawet mieliśmy trochę, jak byliśmy w liceum, to nawet się tym trochę bawiliśmy z takim moim znajomym. To jest zadawanie pytań. Ale ja jakby zobaczyłem w Sandlerze, że to zadawanie pytań jest w porządku, ono jest dobre. Ono jest czymś, co może pomóc zrozumieć drugą stronę. Ono jest może pomóc faktycznie zdiagnozować a dzięki temu lepiej zareagować. A dlaczego o tym zadawaniu pytań wspominam? Dlatego, że w ogóle to jest ciekawe, no bo jak rozmawiamy do rodziców, tak? No to każdy z was albo ma,
słuchaj,
albo miał.
Ale każdy z nas też pracuje, no to rodzice. No,
ale nie, teraz o czym innym chcę powiedzieć. Dzieci małe do pewnego wieku, mniej więcej do pójścia do szkoły, są bardzo dociekliwe, prawda, Mikołaju? Są dociekliwe? Prawda. Dużo zadają pytań?
Dużo.
W pewnym momencie to się zatraca. I oczywiście można to składać na karb. No, że to nastolatki albo przednastolatki i tak dalej, ale ja bym postawił jeszcze mocniejszą hipotezę, że system tradycyjny szkolny, system pruski, jakby zabija ciekawość i zabija zadawanie pytań. A ja słyszałem, że zobaczyłem, że to jest dobre, że jakby warto zadawać pytania. Ja bardzo często wyznaję taką filozofię i naprawdę w nią wierzę, że wolę zadać o jedno pytanie za dużo niż o jedno pytanie za mało. Bo zawsze mogę być okej, rozumiem, że na ten temat już dalej nie chcesz powiedzieć, albo może się zagolbowałem z tym pytaniem, ale wolę zadać jedno więcej niż jedno za mało.
Ty potrafisz tak zrobić i powiedzieć: przepraszam, zagalopowałem się, za dużo pytam, za bardzo się wciskam.
Tak.
To jest
tak.
Duża umiejętność, prawda? Bo powiedziałeś o pruskim modelu edukacji, ja mam wrażenie, że my w ogóle trochę jesteśmy w jakimś takim etapie zmiany myślenia społecznego. No zobacz, to mówimy o tym w sprzedaży, ale mówimy o tym przecież też w edukacji, o tym, jak ważna jest w edukacji jest relacja, o tym właśnie, żeby budować na motywacji wewnętrznej ucznia, czyli w ogóle tej drugiej strony. I to jest chyba niesamowicie ważne. Myślę, że my rodzice, no kiedy wiemy wszystko, no to, znaczy jesteśmy przekonani, że wiemy wszystko, no to trudno nam właśnie posłuchać, wycofać się. No to jest duża kompetencja.
Jest.
Do nauczenia.
Jeszcze taką kompetencją, którą dużo mi daje i nie, w biznesie, ale też jakby w rodzicielstwie, to jest coś, co w Sandlerze i to jest stricte wzięte z nurtu psychologii, dokładnie z analizy transakcyjnej, to jest kontraktowanie. No i kontraktowanie sprzedaży polega na tym, że jak się spotykamy z klientem, to ustalamy z nim, po co się spotykamy, o czym będziemy rozmawiać, kto weźmie udział w tym spotkaniu, ile ono potrwa i jakim efektem to spotkanie się zakończy. A kontraktowanie w rodzicielstwie ma bardziej takie szersze ujęcie, to znaczy to jest umawianie się na coś z dziećmi, z żoną, z rodziną, umawianie się na coś. I to jest też bardzo ważne, to znaczy taki element, jedna ze znajomych mi powiedziała: Jędrek, ty wszystko kontraktujesz, no jakby, bo to pomaga w ogóle w takim też komunikacji, że jakby no, pewne rzeczy ustalamy, nawet jak ustalamy, nie wiem, że z kumplami idziemy na piwo, no to też to trzeba zakontraktować z kumplami, z rodziną i tak dalej, to pomaga.
Czyli co, że będzie godzina, o której idziemy, na ile idziemy,
tak.
Kto płaci, tak?
Kto płaci, tak, czy znaczy nie, jak, inaczej, jakby życie nie jest takie zero-jedynkowe, czyli czasami pewne niedopowiedzenie też jest okej, to znaczy jak idziemy z kumplami na piwo, to nie zawsze musimy ustalać, kto płaci, jakby to nie o to chodzi, ale jakby nawet to przysłowiowe wyjście na piwo może zawierać, że z kimś coś powinienem ustalić, chociażby czy ustalam graniczną godzinę, o której wracam, czy nie ustalam, to jest element kontraktu. Jak ustalam graniczną godzinę kontraktu, no to warto, żebym się tego trzymał. Jak mówię, nie wiem, o której wrócę, też jest rodzaj kontraktu, co prawda jest otwarty, ale jest kontrakt, prawda? Także jakby kontraktowanie nie polega na tym, że nie ma w życiu spontana, nie ma w życiu jakiegoś elementu nieprzewidywalności, ale przynajmniej jakby dajemy drugiej stronie pewne ramy, pewne zasady, pewne też poczucie bezpieczeństwa i przewidywalności. I to jest też bardzo ważne też w rodzinie.
Wiesz co, no może ja tutaj jestem jakiś taki skrzywiony, bo ja bardzo lubię kończyć, nie wiem, czy wymianę mailową, czy telefoniczną rozmowę, czy właśnie jakieś rozmowy ustaleniami i tym, żeby sobie powiedzieć, dobrze, to jaki będzie następny krok, bo nie lubię takich sytuacji, kiedy coś jest, no to zróbmy coś z tym, prawda, nie wiemy coś dalej, prawda, nie, to co, to teraz ja do ciebie zadzwonię, tak, albo ty do mnie zadzwonisz, tak. W piątek, do 16 i tak dalej, więc bardzo to lubię. No i właśnie trochę chciałem cię zapytać, że co, że w większości domów i w większości sytuacji w ogóle życiowych, bo też pracujesz z ludźmi, którzy przecież też są rodzicami. Mhm. Co z tego, że oni są handlowcami? No po prostu są ludźmi.
Tak.
Czyli masz jakiś przekrój społeczny. My nie kontraktujemy, nie ma takich podsumowań, nie ma takich ustaleń, co dalej. I że to jest po prostu bardzo pomocne, no to ja to wiem, ale mi się wydaje, że to jest kompetencja, że to jest oczywiste. Ale ty mówisz, że nie.
Dla niektórych ludzi jest to oczywiste i niektórzy mają taką mentalność ustalmy dalej, pójdźmy krok dalej, ustalmy. Nie wszyscy. I teraz uwaga, to co mówię, to jest obserwacje sprzedażowe, to znaczy obserwacje ludzi, którzy sprzedają. Bardzo wiele osób, zanim do nas trafi, to widzimy, że oni zaczynają spotkanie w ogóle bez ustalonego właśnie celu, przebiegu, rezultatu. Czyli zaczynają coś, płyną, czymś kończą, no to będziemy w kontakcie. Co to znaczy, że będziemy w kontakcie? Co to znaczy, że się... No nic nie znaczy, nie? Dokładnie tak. I wbrew pozorom sprzedaży to nie jest takie oczywiste. Czy w rodzicielstwie
też no tu jest nie chyba wiem, oczywiste. O 9 masz być w domu.
No, jest to rodzaj kontraktu. Jest to rodzaj kontraktu. Nie wiem, czy we wszystkich domach są jasno ustalone zasady, bo każdy ma też różną wizję, na ile jakby te zasady powinny być ustalone. I tak jak w sprzedaży wszystko powinniśmy kontraktować, tak uważam, że w rodzinie nie wszystko powinniśmy kontraktować, ale są pewne obszary, które warto ustalić, warto się na coś umówić, bo to jest jakiś punkt też odniesienia. Poza tym ten mechanizm takiego, że na coś się umawiamy, on jest de facto budowaniem poczucia autonomii, a tym samym pewności siebie dla dzieci. Uczenie ich odpowiedzialności, bo to jest partnerstwo. Jeżeli ja się nawet 6-latkiem na coś umawiam, i ja wiem, że dla niego zrozumienie, że się na coś umawiamy, może być trudne, a tak z najmłodszym synem, żeśmy się umówili, bo w zeszłym roku szkolnym, jak chodziliśmy na basen, a uwierzcie mi, że wyzwanie pod tytułem zmobilizowanie dzieci, żeby pójść na basen, miałem przy każdym wyjściu. Nie wiem, czy to jest tylko i wyłącznie, że ja mam takie doświadczenie, może mam takie pecha, może ja jakoś do tego inaczej powiem, ale przy każdym wyjściu było wyzwanie, żeby ich zmobilizować. To w pewnym momencie powiedziałem tak, to umówmy się tak, że skończymy całe te chodzenie przez rok na basen i na końcu, a to było 40 tygodni, także no taki bity rok szkolny, ja pójdziemy do sklepu i ja wam kupię zabawkę. I na to byliśmy umówieni. No i oczywiście próbowali tą zabawkę wydębić wcześniej. Powiedziałem, nie na to się umawialiśmy, mówiliśmy, że na końcu i tak dalej, i tak dalej. Akurat tak się złożyło, że trochę to chodzenie na basen przerzuciło się na wrzesień. No i pod koniec września faktycznie pojechaliśmy i tak dalej, i tak dalej. A Antek spryciarz powiedział, tata, ale jeszcze chodzę na koszykówkę i na judo, to ja chcę za każdy z tych sportów zabawkę. A ja mówię, Antoś, nie na to się umawialiśmy. Umawialiśmy się, że na basen i za rok. Ale uwaga, ponieważ też chciałem, żebym miał poczucie wpływu, no to powiedziałem, to umówmy się, że te inne sporty potraktujemy zbiorczo. Czyli, że będziesz regularnie chodził i na koszykówkę, i na judo, to faktycznie zbiorczo za te dodatkowe możemy na końcu tego roku pójść na zabawkę. I to był przykład kontraktowania adekwatnego do jakby 6-latka, nie? I też tu akurat pokazałem przykład, co jeśli druga strona próbuje ten kontrakt albo zmienić, albo nie wywiązać, albo naciągnąć, bo tak też jest często, nie? No to też jest uczenie dziecka jakby odpowiedzialności, autonomii, też poczucia wpływu, bo ja celowo się zgodziłem na to, żeby miał poczucie wpływu, żeby wiedział, że jak próbuje, to może czasami osiągnąć, może nie dokładnie to, co chce, nie dokładnie to, co chce, ale jednak coś osiągnął, nie? W związku z tym ważne. Ale pewnie w rodzinie to nie jest tak, że wszystko kontraktujemy, bo
wiesz
to...
No, do tego bym się właśnie odniósł.
Bo to też by było...
Przesadne, nie?
Przesadne, nie? Tak, tak, tak. Mhm.
Tak, tak, ale wiesz, myślę, że jeszcze a propos tego kontraktowania w rodzinie, to wiesz, co innego, bo ty powiedziałeś, że różne rodziny mają różne style i tak jest i to jest w ogóle dobrze. Mhm. I trochę inna jest sytuacja wtedy, kiedy w jakiejś rodzinie mamy luz, znaczy wracasz, o której chcesz, jakby tego nie ustalamy, a trochę co innego jest, kiedy są pewne rzeczy niewypowiedziane, mhm. To znaczy, że jednak mamy, nie ma formalnego kontraktu, tak, bo tu po jednej stronie mamy tą rodzinę, nazwijmy ją luzacką, prawda, że nie musisz mówić, gdzie jesteś, kiedy wracasz i tak dalej, i to jest jakieś, i po drugiej stronie mamy rodzinę, gdzie jest ten kontrakt, tylko on jest niewypowiedziany. Rodzice no jednak po prostu oczekują, że ty będziesz robił to, to i to, ale nie jest to wcale powiedziane. No i wtedy trochę trudno jest wymagać czegoś, co jednak nie zostało wypowiedziane.
I więc taka
to jest
sytuacja
trochę o wypowiadaniu.
Tak, tak. I taka sytuacja moim zdaniem właśnie, że jest pewne oczekiwanie jednej czy drugiej strony niewypowiedziane, niezakontraktowane, bo to rodzi konflikty. To rodzi konflikty. Tak mi się wydaje.
I jeszcze bym tutaj dopowiedział, że ten kontrakt z tym sześciolatkiem, gratuluję, super, że się udało. Nie wiem, może to nie był pierwszy kontrakt, ale wydaje mi się, że z tym kontraktowaniem...
Ale uwaga, tak, każde wyjście wiązało się z wyzwaniem, żeby nie było, że to tak różowo, że raz się umawiamy i nagle wszystko było różowo. Ja się wielokrotnie do tego kontraktu musiałem odwoływać, naprawdę.
Umawiamy no właśnie, się, ale do czego zmierzam, że może być też tak, że my się umówimy i to się nie uda.
Tak,
pierwszy, drugi,
może
trzeci, czwarty raz. A. Ale to też jest jakiś proces uczenia się.
Tak, tak, tak.
W końcu
dokładnie
kiedyś
tak.
Się nauczymy, jak to działa.
Mm. Tak jest, tak jest.
No dobrze, wiesz co, ja bym chciał jeszcze cię zapytać, no właśnie, o twoje kompetencje zawodowe i o ten transfer, bo my no, powiedzieliśmy o kilku rzeczach i pewnie każdy gdzieś, jakby teraz każdy z nas sobie usiadł, a bardzo ciekawa wiesz, rozmowa pojawiła się na moim Facebooku, to dla mnie też miłe zaskoczenie, bo sądziłem, że tam pojawi się właśnie krytyka, że nie, absolutnie, sfera zawodowa i rodzinna to są dwie osobne sfery i tutaj takiego tranzytu wiedzy, kompetencji nie ma. Mhm. A okazało się, że jest i były wypowiedzi i architektki, i prawniczki, i reżyserki teatralnej, i IT się pojawiło, różne, bardzo różne branże i każdy mówi, że tak, że ma coś takiego. No to teraz moje pytanie do ciebie jest o ten transfer. Bo możemy sobie usiąść, zastanowić się, dobrze, co takiego tutaj ja mam, co dobrze działa i warto to przenieść na grunt rodzinny. Mogę to odkryć. Niektóre rzeczy pewnie robię trochę już z automatu, jeżeli uczę się na przykład tego głębokiego zadawania pytań, dociekania, o co temu klientowi chodzi, to może też będę szybciej z automatu już dociekał, o co mojemu dziecku chodzi. Ale najważniejsze pytanie o transfer. W jaki sposób moim zdaniem, robić transfer między życiem, tych fajnych kompetencji, takich wspierających, między życiem rodzinnym, a zawodowym i odwrotnie. Czy to można jakoś świadomie robić, czy to tylko przez intuicję?
Ja myślę, że wbrew pozorom wiele ludzi to robi właśnie intuicyjnie, że to nie jest tak, że te dwie strefy oddzielamy. Trochę tak jest taka granica, może wynikająca Że jeśli ktoś jest pracownikiem, to znaczy, że pracuje dla kogoś, nie? To jednak czasami jest takie oddzielenie, to jest czas zawodowy, to jest czas prywatny. Ja od dobrych kilku lat jestem przedsiębiorcą, prowadzę własną firmę, no i jakby, nie chcę powiedzieć, że to się wszystko zlewa w jedno, ale trochę
zlewa.
Tak, ale się zlewa, znaczy w tym sensie. No, ja dobre, mogę powiedzieć, dobra, ja swoje przepracowałem, więcej nie robię, no ale skoro sytuacja, na przykład w pandemii tak było, że kompletnie mi się biznes wywrócił do góry nogami, ja bym powiedział, ja pracuję 8 godzin dziennie, reszta mnie nie interesuje, no to bym nie miał utrzymania dla mojej rodziny, no jakby w tym sensie, się zlewa. Okej, okay, wtedy to też jakby ten balans bardziej był work-life, to też jakby miało swoje konsekwencje. Tak patrzę teraz z perspektywy czasu, ale myślę, że ludzie to intuicyjnie robią. Ja nie do końca w jedną rzecz wierzę i taki jeden słyszałem komentarz od powiedzmy człowieka tam gdzieś ze świata finansów i tak dalej, że on mówił, że egoistycznym to trzeba być w świecie biznesu, a egoizm w rodzinie to jest niepożądany. Ja w jedną rzecz nie wierzę. Znaczy nie wierzę w to, że jak ktoś w biznesie zachowuje się inaczej, to w rodzinie się zachowuje inaczej. Nie wierzę w to. To znaczy raczej uważam, że jeśli ktoś faktycznie robi to jakby trochę naturalnie, to znaczy nie wiem, jest wymagający w pracy, to jest wymagający w domu. Że jak ktoś jest empatyczny w pracy, to myślę, że jest duża szansa, że będzie empatyczny też w domu. Znaczy jakby nie wierzę w taką Dr. Jekyll, Mr. Hyde. To znaczy, że tu widzę pewną sztuczność właśnie, jakiś taki element, że albo w jednej roli gram, albo w drugiej roli gram. Tak mi się wydaje. Ja raczej wydaje mi się, że pod kątem temperamentu, nie mówię dokładnych zachowań, ale raczej podobnie funkcjonuje w świecie zawodowym, jak i w świecie prywatnym. Powiem jeszcze może o jednej rzeczy, że bo ten transfer to nie jest tylko i wyłącznie ze sfery zawodowej do sfery rodzinnej, on jest w drugą stronę też, nie? Ja na przykład w rodzinie potrafię być wyprowadzony z równowagi. Nawet mogę powiedzieć, że dosyć często, nie? W biznesie naprawdę bardzo mi się rzadko zdarza. To znaczy jakby mam na tyle duży dystans, też wynikający być może z doświadczeń już zawodowych, że wiele trudnych rzeczy, że tak powiem, przeżyłem, ale naprawdę jest mało rzeczy w stanie mnie wyprowadzić z równowagi w sferze zawodowej. W sferze prywatnej.
W sferze rodzinnej często takie sytuacje.
W sferze rodzinnej często. To wynika może jednak, że trochę bardziej, być może mniej jakby kontroluje, jakby czy tam kontrolujemy swoje zachowanie, ale naprawdę, zwłaszcza jak jest się rodzicem rodziny wielodzietnej, to skala wyzwań taka, że nagle wszystko, ileś komunikatów różnych, sprzecznych, ileś potrzeb, no to może od tego obiektywnie głowa pękać. W związku z tym jak analogiczną, ale jednak przy mniejszej skali w życiu zawodowym sytuację dostrzegam, no to tylko i wyłącznie mogę jakby ze spokojem do tego podejść. No, tu bym postawił taką hipotezę, że w elemencie, nie wiem, zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, jakimś takim w sensie multitaskingu, że jest jakaś sytuacja, która wymaga szybkiej reakcji na różnych polach i tak dalej, to uważam, że rodzice są lepiej przygotowani do tego sytuacji od strony zawodowej, bo oni to mają na co dzień, tak naprawdę. No.
Wiesz co, to skoro mówisz trochę o tym multitaskingu, to ja bym ciebie bardzo poprosił, żebyś ty powiedział, ty osobiście, rzecz, której ja się nauczyłem od ciebie, to jest, ty jesteś autorem, wiesz, tak. Myślę, że mogą nas słuchać uczestnicy różnych moich szkoleń, warsztatów rodzicielskich. Proszę Państwa, oto Andrzej Twarowski, autor sławnego równania, ile dzieci jest w stanie ogarnąć mężczyzna.
Tak, ja to mówiłem a propos mężczyzny. Znaczy moje zdanie jest takie, mężczyzna, mąż jest w stanie ogarnąć N minus 1 dzieci, gdzie N oznacza aktualną liczbę dzieci w tej rodzinie. Czyli tak trochę to równanie opracowując, jak mieliśmy 6 dzieci, to byłem w stanie ogarnąć 5. Jak mieliśmy 4 dzieci, to byłem w stanie ogarnąć 3. Teraz może trochę to inaczej wygląda, bo jestem w stanie ogarnąć 9. Zresztą praktycznie 2 naszych dzieci jest poza domem już, także to też jest trochę inaczej.
No, oszukujesz po prostu.
Oszukuję.
N-2.
Ale takie mam wrażenie. Ja przynajmniej o tym doświadczałem, bo mężczyzna moim zdaniem zupełnie inaczej przeżywa rodzicielstwo niż kobieta. Ja nie wiem, jak kobieta przeżywa, ja mogę powiedzieć, jak ja przeżywałem. Ja dopiero uświadomiłem sobie, że jestem ojcem, jak faktycznie to dziecko było urodzone. Ja je mogłem trzymać na rękach. Ja dopiero wtedy poczułem tą odpowiedzialność, ten kontakt. Myślę, że kobieta to zdecydowanie przeżywa wcześniej.
No i co? I kobiety ogarniają inaczej, bo mężczyzna to jest...
Moja żona ogarniała zawsze równanie
N plus burzy. 9.
Nie, N, N, N. Że jest w stanie ogarnąć N. N, tak.
Po prostu N.
N. N. Zresztą też kolejna, to nie wiem, czy to ubrałem w jakieś powiedzenie, ale jak się
ma... Są maksymy Sandlera, są też maksymy Twarowskiego.
Są maksymy Twarowskiego. Jak się ma trójkę, to nie jest się gotowym na czwórkę. Jak się ma czwórkę, nie jest się gotowym na piątkę. To też jestem w stanie...
Jak się ma, to jest się gotowym na dziewiątkę?
Bardziej, ale też... Ale też to jest... Też to jest wyzwanie. Znaczy, to jest pewna dynamika, bo my do pewnego momentu było, dla mnie pierwsze dziecko było największym przełomem, drugie było kolejnym ważnym przełomem. No pierwsze to wiadomo, pierwsze dziecko, odpowiedzialność, poczucie takiego, ja miałem naprawdę takie poczucie bardzo mocnej emocji, jestem odpowiedzialny za tego drugiego człowieka w sensie dosłownym, bo jak jego nie nakarmimy, nie okryjemy, nie zadbamy o ciepło, to on zginie. Znaczy to było moja taka, ja nie jestem w stanie powiedzieć, dobra, to ja wychodzę i nie interesuje mnie, co się dalej dzieje, bo jestem odpowiedzialny za drugiego człowieka. To naprawdę było bardzo mocne jakby emocja. Dlaczego drugie dziecko? No bo jak jest jedno, to jest dziecko, rodzice są skupieni tylko na jednym, jak są na dwóch, to muszą tą uwagę rozdzielać. Jak już się rozdziela z dwóch na trzech, to już jest prościej, nie? Ale też było tak, że do pewnego momentu było prościej, a później już było trudniej. To też jest taka, to nie jest linearna, przynajmniej w naszym przypadku nie była linearna zależność.
Czyli takie powiedzenia, którymi pewnie, no, bo zakładam, że niezłymi różnymi tekstami byłeś uraczony na przestrzeni swojego rodzicielstwa, kto wie, może zaraz jeszcze jakieś powiesz, to takie powiedzenia w stylu, że tam macie ósemkę, to nawet nie zobaczycie różnicy, jak się dziewiąte pojawi, to nie, to jednak widać różnicę.
Nie, nie, moją żonę strasznie denerwuje takie, te dzieci to się same wychowują.
O właśnie.
I moja żona aż czasami widzę, jak jej tak gul skacze, tak same. No nie wychowują się same. Znaczy, to jest tak, że jakby jak dzieci żyją w gromadzie, to jest pod pewnymi kątami łatwiej. Jakby w tym sensie, że one tworzą społeczność własną, są często w stanie się same bawić, bardzo ładnie się boją bawić i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie jest tak, że one się same wychowują. My tego doświadczamy, jak już każdy z naszych dzieci ma coś, nie? Ma jakieś swoje potrzeby, swoje wyzwania. To nie jest tak, że to one się same wychowują. To jest
Andrzej,
tak.
Powiedz jeszcze, przepraszam, trochę wchodzę ci w słowo, bo już
dobrze.
Do tego transferu tych umiejętności nie chcę wracać, bo ja mam tam jeszcze parę rzeczy do zapytania, ale to już trudno, bo to jest też w sumie, wiesz, ciekawe, no bo nieczęsto, przepraszam, spotyka się właśnie rodzica dziewiątki dzieci. Powiedz, jakie jeszcze słyszałeś sformułowania, które no, były jakieś takie albo nieprawdziwe, albo odrealnione, albo może krzywdzące? Ciekaw jestem, no bo mi się wydaje, że często te sformułowania skierowane w kierunku rodzin wielodzietnych, one biorą się trochę z, nie wiem, z podziwu, z zszokowania, no, z tego, że ludzie nie są w stanie sobie poradzić z tą sytuacją. Ja mam pięcioro i wiem, że to budzi wielkie zdziwienie, więc a przy tobie, no to wiesz, połowa.
Ja może też to trochę połączę z taką sferą zawodową, bo ja tego nie kryję, jak ktoś chce i wyszuka, to jest w stanie wyszukać tą informację, ile mam dzieci, ale też tym nie epatuję, to nie jest tak, że zaczynam szkolenie z nową grupą i mówię, ja jestem ojcem dziewiątki dzieci, nie? Nawet mam takie ćwiczenie, gdzie trochę to odkrywam pod koniec szkolenia, ale w takim zadaniu, które mają uczestnicy, to znaczy jakby diagnozują moje potrzeby związane z kupnem samochodu, no i w pewnym momencie ja im zadaję pytanie, czy wy znacie moją sytuację? No i wszyscy mówią, znamy. Dlaczego mówią, że znamy? No bo jakby zdefiniowali, jaki samochód potrzebuje w sensie marki, funkcjonalności. Ja mówię, nie, w ogóle nie wiecie, jaka jest moja sytuacja. I zadaję pytanie, ile mam dzieci? Później się zaczyna zgadywanka, nie? I chyba jedna grupa tylko i wyłącznie udało się zdiagnozować, ile mam dzieci. Jakby w końcu odkrywam te karty, no to widzę czasami aż takie zapowietrzenie, nie? Że taki, ale ty mówisz serio? Ale jak to? Naprawdę? I tak dalej.
Przecież wyglądasz na normalnego chłopaka.
Tak, wyglądasz na normalnego chłopaka. Pojawiają się czasami jakieś komentarze niewybredne, ale dobra, to zostawmy. Ale, Ale ja powiem coś może trudniejszego i mocniejszego, bo jak już się o to pytasz, bo tak, na pewno jest część ludzi, dla których jest to element jakiegoś szacunku, podziwu i tak dalej. Na pewno dla ludzi jest to element zaskoczenia. Ale ja czasami, tak, z jednej strony nie jestem pewien, co stoi za zaskoczeniem, a z drugiej strony powiem coś mocnego. Ale ja mogę powiedzieć, że ja doświadczam dyskryminacji jako rodzina wielodzietna. Pewnego wykluczenia społecznego tak naprawdę. I to w pewnym momencie, jak z żoną sobie zaczęliśmy to uzmysławiać, to było bardzo bolesne, bardzo bolesne. I mówi się o dyskryminacji różnych grup społecznych.
Różnych grup, jasne. A dlaczego grup? Ty jesteś dyskryminowany jako rodzina wielodzietna? Jak to rozumiesz?
Jest jedna rzecz, którą ludzie sobie mogą nie zdawać sprawy, ale nas ludzie w pewnym momencie przestali zapraszać do siebie. To jest objaw dyskryminacji dla mnie. Do nas bardzo
chętnie. Bo za dużo was.
Bo za dużo, nie mamy tyle krzeseł, bo coś zrobimy, bo dzieci wejdą na kanapę. I to jest, muszę powiedzieć, że to jest wbrew pozorom bardzo bolesne, bo ja mam wrażenie, że mówienie właśnie o tolerancji i dyskryminacji dla pewnych grup jest jakby jakimś elementem hype'u, a nikt nie mówi o tym, że rodziny wielodzietne są dyskryminowane. Ja nawet nie mówię o stereotypie negatywnym rodzin wielodzietnych, bo on jest też, nie? Że on się kojarzy raczej z jakąś elementem patologii i tak dalej, a trudno czasami ludziom jakby skojarzyć, że są ludzie radzący sobie jakby życiowo i tak dalej, i że no z takich czy innych powodów się zdecydowali, że tak powiem, na taką
rodzinę.
Tak. Tak.
Tak, tak. No dobrze, to wiesz co, tak pomyślałem, że wykorzystamy ten
mocny okazję. Akcent, ale wybacz, że tak.
Tak, nie, ale bardzo dobrze, bo myślę, że to, kto wie, może dla kogoś dzisiaj właśnie to było najciekawsze, usłyszeć, jak to wygląda i też pobudzi to jakoś do refleksji. Ja bardzo chciałem jeszcze porozmawiać o tym, wiesz, wątku tego bycia w pracy właśnie twardym, a w domu miękkim, albo odwrotnie, wiesz, w domu jesteś miękki, no to jak my chcemy to przełożyć na pracę i tam słuchać tych klientów, nie tych klientów trzeba dociskać. I tutaj jest jeszcze parę takich wątków do porozmawiania, jak tu właśnie nie być tym doktorem Jekyllem, Mr. Hyde'em, tylko być sobą i też te efekty zawodowe osiągać. Myślę, że to jest temat, który oczywiście nie rozwijam go, ale dla każdego z nas do jakiejś tam refleksji, jak uczynić swoje życie po prostu bardziej spójnym. No, to jest poważne wyzwanie. Ja tylko przeczytam jeszcze, bo Piotr nam jakiś czas temu napisał, a ja zupełnie nie zauważyłem. Że może właśnie różnicą między wychowaniem a sprzedażą jest to, że w sprzedaży szukamy, jak zadowolić klienta, a w wychowaniu jest jednak silniejszy pierwiastek tego, co chce rodzic. I kto wie, może to też jest właśnie nauka dla nas, żeby bardziej spróbować zidentyfikować może znaczy potrzeby dziecka, bo tak nie zawsze to, co chcemy, to jest to, czego my potrzebujemy, tak? Co mówimy, że chcę to, nie zawsze to jest to, co ja potrzebuję, ale zidentyfikować, co właśnie będzie dobre dla dziecka, na czym mu zależy, co jest dla niego ważne. Och, to jest, mam wrażenie,
przeogromne. A ja mogę też skomentować ten komentarz?
Koniecznie. Prawo gościa.
Ja bym trochę z tym komentarzem popolemizował. Ja bym popolemizował z tym zadowolić klienta, bo zadowolenie klienta jest właśnie kojarzone z takim trochę wątkiem, którego nie poruszyliśmy, ale on jest też związany z takim wątkiem tego tradycyjnego podejścia do sprzedaży, mianowicie, że...
Klient nasz pan.
Dokładnie, klient nasz pan. Mhm. Nie do końca.
Tak nie jest?
Nie. Nie. Jak głęboko wyznaję zasadę, że klient nasz pan, to jestem, to relacja jest niepartnerska, to znaczy klient jest nasz pan, w związku z tym ja jestem niżej, no bo klient nasz pan, w związku z tym powinienem go zadowolić, powinienem zrobić wszystko to, o co prosi i w tym terminie, w którym prosi. No nie. Drugą rzecz, którą bym trochę popełnił, znaczy to nie jest tak, że kompletnie jakby nie zgadzam się z tym komentarzem, ale
chcesz,
ja powiem o sobie.
Dodatkowych akcentów.
Tak. Ja powiem o sobie. I ja naprawdę czasami uważam, że uwaga, pomimo tego, jaki typ sprzedaży wyznaję, że ja wiem lepiej, co jest potrzebne klientowi. Jako rodzic też czasami wiem lepiej, co jest potrzebne mojemu dziecku, albo co dziecko powinno zrobić. Czapka na uszy, albo jakie wybory powinno podjąć, czy powinno iść na studia, czy nie, jaki kierunek. Też często wiemy lepiej. I wbrew pozorom tu też jest analogia właśnie, a nie różnica. Ja często jako doświadczony sprzedawca, ja myślę, że ludzie, którzy są w sprzedaży, to doskonale wiedzą, o czym mówię, że czasami naprawdę jak my się znamy na rzeczy, to my wiemy, co jest potrzebne klientowi. Ale to, że my wiemy, to, że my mamy jakąś rację, to jeszcze nie oznacza, że klient będzie podzielał tą rację. Tak samo z dziećmi. To, że my wiemy, co jest lepsze dla dziecka, to wcale nie oznacza, że to dziecko zaakceptuje, że my wiemy, co jest dla niego lepsze.
No i pozwolić na błędny wybór i uszanować ten wybór jest wielką sztuką.
Oj tak.
Po to, żeby kiedyś może dokonało bardziej świadomie dziecko i klient właściwego wyboru. Kończymy. Kończymy. To już jest czas, żeby się pożegnać. Bardzo Ci, Andrzeju, dziękuję za to, że mogliśmy się spotkać, że mogliśmy porozmawiać o sprzedaży, ale w ogóle o transferze tych kompetencji, za to, że opowiedziałeś o swojej dużej rodzinie. Przypomnę, Andrzej Twarowski, trener sprzedaży w systemie, tak chyba się mówi, tak? W
podejściu systemie.
Sandlera.
W systemie
Sandlera, tak, dokładnie. I tata dziewiątki dzieci. Był gościem dzisiejszego podcastu. Bardzo serdecznie dziękuję. W komentarzach też się pojawiają podziękowania, więc dziękuję.
Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie. Dla mnie, Mikołaj, była to bardzo ciekawa rozmowa. Może nie poszła dokładnie z twoimi założeniami, ale tak
nie,
jest życie.
Nie, było okej.
Okay. Takie okay. Jest życie. Także
moim założeniem ciekawe, było wysłuchać ciebie.
Takie wątki, ja też nie zakładałem dokładnie, o czym powiem, także było kilka wątków, o których kompletnie nie pomyślałem, że mogą tutaj wypłynąć. Także dziękuję Ci bardzo też za rozmowę i za te pytania.
Jasne.
A wszystkim słuchaczom gorąco pozdrawiam i życzę powodzenia i na drodze rodzicielskiej i zawodowej.
Bardzo dziękuję. Wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają, też zapraszam do zerknięcia w linki, które są w opisie do dzisiejszego i każdego odcinka. Ten podcast jest częścią mojej proojcowskiej, prorodzicielskiej działalności, więc też zapraszam, można kliknąć, dowiedzieć się trochę więcej o tym, co robię. No i oczywiście zapraszam do subskrypcji, bo ten kanał, żeby rósł, żebyśmy mogli się w większym gronie spotykać, bardzo potrzebuję subskrypcji, także jeżeli Wam się podobało, to koniecznie dajcie łapkę w górę, dajcie suba, tak, czy on będzie tutaj na YouTubie, gdzie spotykamy się teraz w każdy czwartek o 21:00, czy też na Spotify, czy innej platformie podcastowej. W każdym miejscu jest bardzo mile widziany. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Ja nazywam się Mikołaj Fox, no i oczywiście mówię do usłyszenia, a słyszymy się kiedy? W czwartek o 21:00, no i zawsze, kiedy tylko chcecie, na platformach podcastowych. Do usłyszenia. Najważniejsze.